Cześć, tu znowu G. Jest to trzecia próba nagrania tego vloga. Dwie poprzednie wczoraj spaliły na panewce. Pierwsze dlatego, że nagrywałem przy zbyt ruchliwej ulicy i no, byłem po prostu zagłuszany. A drugie dlatego, że zrobiło się ciemno i nic nie było już widać. Tak więc po raz trzeci będziemy mówić o zróżnicowaniu życia na Ziemi. Tak, są ogólnie, jest kilkadziesiąt teorii mówiące o tym, dlaczego życie na Ziemi jest no, tak zróżnicowane, jak jest. Ogólnie te teorie dzielą się na takie dwa typy. Pierwszy typ są to teorie naukowe, drugi teorie nienaukowe. Do najsłynniejszych teorii nienaukowych należą teorie kreacjonistyczne, które, no, które są na wiarę. Najsłynniejsza, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym, mówi o tym, że to Bóg wszystko stworzył. Są też takie, co mówią, że to ktoś inny był wielkim kreatorem. Jakiś absolut, albo sam wszechświat, albo sama Ziemia. O, to też jest swoją drogą bardzo popularna teoria, że to Ziemia stworzyła życie na Ziemi, aby powstał i tu akurat nie wiadomo, czy stworzyło drogę z człowiekiem, czy człowiek potem wyluował, czyli byłoby już to kreacjonistyczna teoria, po to, żeby zaczął człowiek produkować plastik, który jest niby Ziemi do czegoś potrzebny. Ale to wtedy trzeba rozumieć Ziemię jako swoisty organizm. No, ale tak, to też nie jest teoria naukowa. No. Czym się ogólnie różnią teorie naukowe od nienaukowych? Naukowe teorie są obalane. Obalalne. No, da się obalić. Teorii nienaukowych. O, inaczej, da się obalić za pomocą metod naukowych. Teorii nienaukowej nie da się obalić za pomocą metod naukowych. No, no. Przykład, no, nie da się stwierdzić, czy metodami naukowymi, czy wszechświat ma. Czy wszechświat na przykład jest w stanie cokolwiek sam z siebie stworzyć? Tego nie da się ustalić metodami naukowymi. Albo na przykład istnienie Boga, albo istnienie absolutu też nie da się tego stwierdzić metodami naukowymi. Dlatego to są teorie nienaukowe. Paradoksalnie to, że Ziemia jest organizmem, da się stwierdzić, ba, nawet jest stwierdzone, że jest organizmem. Ziemia jest tak zwanym makroorganizmem, ale to, czy ma świadomość, to jest już zupełnie inna para kloszy. Tak. Jeżeli chodzi zaś o teorie naukowe, no to najbardziej pewnie znana jest teoria ewolucji Darwina. Nie jest to jedna teoria ewolucji, bo Darwin nie był jednym ewolucjonistą. No, tak naprawdę wielu jemu współczesnych, a nawet tych, co byli przed nim, tworzyli swoje teorie naukowe na temat ewolucji. No i również wielu późniejszych, nawet znacznie więcej teorii powstało później niż równolegle do Darwina. No, jak więc zacznijmy. Ogólnie teoria Darwina ma kilka słabych punktów. No po pierwsze są na pewno wszystkim dobrze znane ogniwa pośrednie. Czyli tak zwane, no, właściwie brakujące ogniwa, czyli ogniwa, które według tego powinny być, ale ich jeszcze nie znaleziono. Tak, to może ich nie znaleziono z tego, że ich po prostu nie ma. No ale może też po prostu się szybko rozkładają i już nie ma szans ich znaleźć. I to można zaliczyć zarówno na plus, jak i minus tej teorii. No, na minus dlatego, no wiadomo, no że no jeżeli nie znaleziono, czyli nie potwierdzają tej teorii. Ale na plus to też dlatego, że ich też nie znaleziono i nie mogą ich obalić. Tak. Następna sprawa jest tak zwany dobór naturalny, czyli osobnicy lepiej przystosowani do życia przekazują swoje geny dalej, a te, które są gorzej przystosowane, no tych genów nie przekazują, bo przekazują w mniejszej części. Tak, to no poniekąd wiadomo, się sprawdza, no bo jednak jak gazela wolniej biegnie, to jest większe prawdopodobieństwo, że ją zje lew, zanim zdąży przekazać swoje geny dalej. Ale ta teoria ogólnie w praktyce jest tak, że to prowadzi do supremacji gatunku, czyli gatunek staje się doskonalszy, ale dalej pozostaje tym gatunkiem. Według teorii ten gatunek przechodzi w inny gatunek. O, to już jest niepotwierdzone. Nie było ani jednego przypadku, żeby na przykład te gazele, dajmy na to, no, tylko dlatego, że biegają szybciej, stały się innym gatunkiem. Następna sprawa. Mutacje. Ogólnie przez Darwina trochę już wiedziano o ewolucji, o genetyce, ale jednak nie było to tak rozwinięta nauka jak obecnie. Obecnie wiemy, że na przykład mutacje w większości swoich przypadków powodują błędy genetyczne. Mało tego, tak naprawdę nie ma żadnej mutacji stwierdzonej. Człowiek no nie znalazł jeszcze takiego przykładu mutacji, który by był jednoznacznie pozytywny. Są takie, które wyglądają na neutralne, na przykład z ćmami. Tam było, że jakieś tam ćmy w danym środowisku, to przy jakiejś elektrowni było. Znaczy ogólnie jest jakiś krytynek ćmy, który występuje w dwóch formach kolorystycznych. Jedna jest jaśniejsza, druga jest ciemniejsza. I przy jakiejś tam elektrowni stwierdzono, że no jak zazwyczaj było tych ciemnych więcej, to przy tej elektrowni w danym mikrośrodowisku, mikroekosystemie, te ćmy jaśniejsze chyba w tym przypadku występują liczniej niż w innych, nawet liczniej od tych ciemno uprawionych. No ale czy to oznacza, że one stały się innym gatunkiem? No nie. No bo dalej mogą się ze sobą krzyżować i dawać płodne potomstwo. To jest definicja gatunku. No. Jeżeli dwa osobniki się krzyżują, znaczy mogą spłodzić potomstwo i to potomstwo będzie płodne, to jest to, są one z tego samego gatunku. Czyli na przykład wilk, pies, lis, kojot, jenot, szakal. Wszystkie one mogą się krzyżować między sobą i dawać płodne potomstwo. Czyli są dalej de facto tym samym gatunkiem. I tak systematyka też ich określa. No. Że pies i wilk są przedstawicielami tego samego gatunku, który leży innej rasy. Tak, no, oczywiście mogą być hybrydy międzygatunkowe. Nawet kiedyś, za czasów Stalina jeszcze, Ilja Iwanow, taki rosyjski naukowiec, próbował stworzyć hybrydę człowieka z małpami naczelnymi. Wiadomo, że próbował na pewno szympansach i orangutanach, czy próbował jakichś innych, no tego nie wiem, no ale czym się właśnie różni hybryda od gatunku? No bo jeżeli, dajmy na to, no czysto teoretycznie, gdyby szympans i człowiek mieli wspólne potomstwo, to czy ono byłoby gatunkiem? No nie. Znaczy, czy po pierwsze, czy człowiek i szympans są tym samym gatunkiem? Nie. Jeżeli byłoby potomstwo, czy byłoby odrębnym gatunkiem? Też nie. Czyli czy by było, czy by należało wtedy to potomstwo hipotetyczne do gatunku ludzkiego, czy szympańskiego? No do żadnego. Potomstwo byłoby po prostu hybrydą dwóch gatunków. No i takie przykłady mamy. Znaczy akurat nie hybryd ludzkich, ale jak mamy na przykład konia i mamy osła. No, oba zwierzęta należą do rzędu koniowatych. Mogą ze sobą pocić potomstwo bezpłodne, czyli no, muły, czyli hybrydę. Z hybrydami jest, no to nie jest jedyny przykład hybryd, bo koń z zebrą może tworzyć zebrynę lub zebroida, tygr z lwem, nie pamiętam jak to właśnie, tygrysolew chyba to się nazywało, no inne jakieś hybrydy, jakieś tam jeszcze były. Generalnie no hybrydy są. Tyle, że hybryda, dlaczego nie jest organizmem? Zazwyczaj jest bezpłodna, dlatego że ma różną liczbę chromosomów. Od jednego i od drugiego rodzica. Ogólnie organizmy wszystkie, nie, znaczy wszystkie gatunki mają mają w swoim kodzie genetycznym połowę genów od, dokładnie połowę genów od jednego rodzica i drugą taką samą połowę od drugiego rodzica. I one są, te geny, ułożone w chromosomy. I te chromosomy są sparowane. Tak samo jak parujemy plus z minusem, tak samo no parują się chromosomy. I każdy gen, każda sekwencja genetyczna też jest sparowana. I dlatego może istnieć no, następny organizm, który ma taką samą sekwencję genową. Ma samą sekwencję chromosomów jak rodzice. Dla przykładu człowiek ma 24 pary chromosomów. Koń ma chyba 17, szympans 23 pary chromosomów, osioł ma, z tego co pamiętam, 16? Chyba 16. I dlatego mogą się krzyżować. Znaczy no, oczywiście w ramach swojego gatunku. No jeżeli liczba chromosomów jest nieznacznie inna, no jak na przypadku tego osła i konia lub hipotetycznie człowieka i szympansa, wtedy może powstać hybryda. Może, nie musi. Yy, No i właśnie, no hybrydami może się niestety rozmnażać zazwyczaj. No istnieją hybrydy, które się rozmnażają. Zebryny i zebroidy chyba się rozmnażają. Nie wiem, czy ze sobą te się krzyżują. Chyba też. Ale na pewno mogą się rozmnażać. I dawać dalej płodne potomstwo, ale one dalej są hybrydami. No dobra. Jeżeli wiemy, że liczba chromosomów u potomka może być różna od liczby chromosomów u rodziców, bo może być. I to nie tylko w przypadku hybrydyzacji, ale też w przypadku błędów genetycznych może być przy rekombinacji DNA zduplikowanie jednego z chromosomów. No teoretycznie może być duplikacja więcej niż jednego chromosomu, no ale nawet duplikacja pojedynczego chromosomu jest bardzo rzadka. No także duplikacje dwóch chromosomów są jeszcze rzadsze. No i dobra, i teraz się zastanówmy. Czy może było tak, że jeden rodzic miał tą wadliwą rekombinację genetyczną i mu się zduplikował jeden chromosom, albo mógł się jeden chromosom w ogóle pominąć, wypaść z łańcucha chromosomów, i u drugiego nastąpiło to samo. Wtedy organizm ma teoretycznie, no, znaczy praktycznie, to co powstanie, ma jedną parę chromosomów więcej lub mniej. Tyle, że musiałoby się zduplikować lub usunąć te same chromosomy. Tyle, że w pierwszym przypadku, jeśli się zduplikuje, no to organizm będzie miał co najwyżej dwie pary chromosomów, o ile to w ogóle będzie oczywiście ten sam chromosom, znaczy odpowiadający, to będzie miał dwie identyczne pary chromosomów. No w teorii to nie powinno być nawet zmian fenotypowych, no aczkolwiek mogą się zdarzyć liczne wady genetyczne, to bardzo duże wady genetyczne, bo to nie jest tak, że ten chromosom, co dostajemy na przykład od ojca, że będzie 50% na to, że nasze dziecko będzie miało ten sam chromosom. Nie. Będzie miał na pewno inny chromosom niż my mamy my, niż drugi rodzic, niż dziadkowie i pradziadkowie i tak dalej. Dlaczego? Ano dlatego, że u dzieci jeszcze w zarodku dochodzi do wymieszania genów. Czyli te nitki z chromosomów, te nici DNA się rozwijają i poszczególne sekwencje się zamieniają między sobą miejscami. Czyli chromosomy genetycznie, no to rzeczywiście no, 50% kodu będzie. Ale po obu stronach. W obu parach chromosomów łącznie jest 50% naszych genów. No i 50% genów drugiego rodzica. Nie jest tak, że połowa genomu jest nasza, połowa drugiego rodzica i potem te same połówki przychodzą dalej. No wtedy byłoby zbyt mało zróżnicowany genetycznie. Popatrzcie. Załóżmy, że jest organizm. Mała populacja. Dajmy nawet na to cztery. Cztery osobniki. Dwa męskie, dwa żeńskie. Każdy ma inny. No nazwijmy to 1A, 1B, 2A, 2B. To są... O, inaczej. Niech tak oparzyście, niech będą mężczyźni nie parzyście kobiety. Czyli, znaczy no, organizm męski i żeński. Czyli powstało nam łańcuch chromosomów taki. U mężczyzn. Mężczyźni mieli mieć parzyste, tak? 2A2B, 4A4B. U kobiet, płci żeńskiej, powinny być wtedy 1A, 1B, 3A3B, tak? I powiedzmy tak, o, krzyżuje się osobnik 1 z osobnikiem 2. I powstałe potomstwo, no powiedzmy, że ma wszystkie możliwe kombinacje, czyli ma 1A, 2A, 1A, 2B, 1B, 2A, 1B, 2B. Cztery potomki, czworo potomków. I analogiczna sytuacja występuje w drugiej parze. No i załóżmy, że osobnik o kodzie 1A2A łączy się z osobnikiem o kodzie 3A4A. A osobnik o kodzie 2A, czemu nie, 1B2B z osobnikiem 3B4B. Powstałe potomstwo. Załóżmy teraz, no wiadomo, jest to teraz różne kombinacje, jedna z nich wynosi 1A3A oraz 1B3B. Mogły takie wyjść? Mogły. Może znaczy, nie, może nie jeden. No dobra, załóżmy. Właśnie, nie. Drugi osobnik niech ma 1B2B. Jeżeli te dwa osobniki się ze sobą skrzyżują, to teoretycznie mógłby wyjść osobnik 1A2A oraz 1A 1B oraz osobnik 2A2B. Są osobniki, które były na wejściu. Czyli ogólnie z czterech to by było czterech osobników jest bardzo mała liczba kombinacji. To by musiały się powtarzać. Czyli by musiałaby być duża populacja wejściowa, żeby takie coś miało miejsce. Dlatego tak nie jest. I się DNA rekombinuje. Czyli się zmienia. No, z chromosomu 1A powstaje chromosom 1A prim. Z chromosomu 1B powstaje chromosom 1B prim. Dobra, ale dlaczego dalej ta teoria ewolucji nie ma sensu? Dlatego, że teoria ewolucji zakłada, że musiałby powstać organizm inny niż poprzedni. Czyli zakładając, że byłoby to jakaś populacja X, rodzi się jeden taki organizm. Jeżeli on rzeczywiście nie może się rozmnażać z poprzednimi organizmami, bo jest już nowym organizmem, nowym gatunkiem, to nie mógłby być jeden. Gdyby był jeden, co jest małe prawdopodobieństwo, że w ogóle powstanie, ale załóżmy, że jest jeden, to nie może z tego względu się rozmnożyć, no bo ma już inny kod genetyczny. Czyli by umarł od razu. Byłby tylko błędem genetycznym, który szybko by został wymazany, pewnie byśmy go nawet nigdy nie znaleźli. O ile coś takiego nawet miałoby miejsce. Czyli by na pewno nie zwiększyło puli genetycznej. Ale jeżeli na przykład powstałoby kilka tych organizmów, powiedzmy No niech te cztery. To jest już skrajnie mało prawdopodobne, że takie by coś powstało, ale no załóżmy. Mogły się ze sobą krzyżować, takie same dokładnie zmiany genetyczne zachodziły, te same mutacje. Powstało kilka nowych organizmów. I co dalej? No i szybko będą się powtarzać. Ja wam podam taką sytuację idealną, że... znaczy idealną, no w pewnym sensie tak, idealną. Bo wyobraźcie sobie, że mogłoby się na przykład urodzić 5 osobników, które mają... które mają tego samego rodzica. Może być jednego z tych, a nawet niech mają dwoje tych samych rodziców, nie? Gdyby one się ze sobą zaczęły krzyżować, lub nawet nie z sobą, tylko w ogóle z tej drugiej pary, to jeszcze jakoś by dał radę. Ale w następnym pokoleniu zaczęłyby coraz, znaczy w trzecim i następnym zaczęłyby występować coraz większe błędy genetyczne spowodowane tym, że się powtarza powtarza się te same sekwencje kodu genetycznego. Dlatego na przykład więcej błędów genetycznych jest w populacjach zamkniętych, czyli na przykład w plemionach. O, nie wiem, czy wiecie, kiedyś było tak, że nomadzi, to są takie ludy zamieszkujące północną Afrykę, ogólnie mają chyba w dalszym ciągu, tak, że oni mieszkają w małych społecznościach. No i tam jest taka starszyzna, która, no jak powiedzmy facet dorósł, no tam akurat kobiety mają mniejsze prawa, nie? I chce się ożenić. No to mu mówią, dobra, możesz się z tą ożenić, z tą, no bo z tamtymi jesteś za bardzo spokrewniony. Tak. Dlaczego? No by wystąpiły te właśnie błędy genetyczne. No dzieci byłyby chore. I tak dalej. Dlatego też nie ma takiego przyzwolenia społecznego na kazirodcze związki. Nawet w dalszym... Znaczy, no chyba tam od 7 pokolenia jest, że już można. No bo to są jednak już duże różnice genetyczne. Tak, no i co się dzieje, jeżeli na przykład bym miał do wyboru jedną, której by nie chciał, albo w ogóle, no, jedzie do wioski obok i czy osady obok, porywa sobie jakoś, no. Dla nich lżej, dla niego, no co, porwie no, z tamtej wioski chłopak i porwie inną i co. No, żyją tak od pokolenia, że się nie powyży na licz, czyli chyba no, nic do tego nie mają. No tak, no ale dlaczego jeszcze ta teoria jest no, niemądra i w ogóle bezpodstawna? No, na przykład dlatego, że musiałyby dochodzić do specjacji. No, jakieś, no specjacja to jest to, że właśnie powstaje nowy gatunek z innego gatunku. No, jak wam mówiłem już, że to jest wysoce nieprawdopodobne. Mało tego, nawet gdyby powstały, to by musiał mieć od razu dużą pulę morfologiczną. A nie mogą mieć puli morfologicznej, skoro są nowymi powstałymi organizmami, które mają, no... jakby to powiedzieć, no nie ma organizmu, co ma więcej niż dwie pary chromosomów. Znaczy, co ja mówię. Co ma... Co ma, nie wiem, no na to... ale wiecie, o co chodzi. Nie ma organizmu, który ma chromosomów, powiedzmy, nie wiem, zamiast pary, to ma trójkę albo czwórkę chromosomów, które są ze sobą sprzeczne. No są rośliny, ale to teoria się odnosi nie tylko do roślin, ale też do zwierząt. No. Następna sprawa jest taka, że jeśli chodzi o tą specjację, czyli ogólnie taką, no jeżeli mam ten dobór naturalny, nie? To dobór naturalny przez to, że premiuje cechy najlepsze, a degraduje cechy najgorsze, organizmy rzeczywiście no, stają się lepsze dzięki temu, znaczy populacje całe organizmy stają się lepsze, lepiej przystosowane do życia, ale pula genowa się zmniejsza, co jest niebezpieczne. Jak już wam wcześniej udowodniłem, bo mogło powstawać błędy genetyczne. Ale jeżeli pula... No i właśnie, jeżeli pula genetyczna się zmniejsza, czyli jest dokładnie na odwrót niż to, co mówił Darwin. No bo żeby powstał nowy organizm, który, znaczy nowy gatunek, którego organizm będą mieli cechy, których nie mieli ich rodzice, czyli musiałoby się pula genetyczna w jakiś sposób zwiększyć, nie zmniejszyć. Są różni uczeni na tym debatowali. Jest teoria też ewolucyjna, ale już nie Darwina. To jest teoria, nawet nie pamiętam, kto ją wymyślił. To jest teoria kluczy ewolucyjnych, które rzeczywiście mówią, jak można zwiększyć pulę genetyczną w danych organizmów globalnie, nie tylko lokalnie. Ale z tej samej teorii wynika, jakby na podstawie tego mogły powstawać nowe gatunki i no tak naprawdę, jeżeli no można by te teorie połączyć, ale po co, skoro druga i tak jest wyczerpująca na ten temat. W ogóle wszystkie minusy teorii Darwina wyklucza z siebie i istnieje jako odrębna teoria, no to po co łączyć, żeby tak naprawdę, no po co ze zdrowego organizmu przyszczepiać organy do umierającego. No. Taka dygresja mała. No to tyle. Mam nadzieję, że dałem wam trochę do myślenia, jeżeli chodzi o tę teorię. No to... Aha, właśnie. Jeszcze jedno. Skoro... Taki laik, bo ja biologiem nie jestem. Bardziej genetykiem. Ani nie zajmuję się ewolucjonizmem. Czyli no, nie jestem naukowcem, w ogóle naukowcem nie jestem. A wiem, że to nie ma sensu, to dlaczego tak wielu ludzi wierzy w tę teorię? A dlatego, że jest to tak zwana teoria dominująca. Teoria dominująca obowiązuje do czasu, aż powstanie nowa teoria, która jest w stanie przekonać większą liczbę ludzi. Tyle, że jeżeli jakaś teoria już jest dominująca, już obowiązuje, to wtedy jest najbardziej promowana. A tak naprawdę bez promowania czegokolwiek, no bez reklamy, no produkt się tak szybko nie sprzeda. No, macie taki przykład. Mamy taką firmę Coca-Cola czy Pepsi, ona istnieje już ponad 100 lat. Znaczy Coca-Cola na pewno, Pepsi chyba też. Nie jestem pewien. A jak nie, to blisko. I oni tak naprawdę mają... No jeszcze, jeszcze Dr. Pepper też ponad 100 lat żyje, istnieje i żyje. No, chociaż można powiedzieć, że to żywotność firmy. To są ogólnie trzy firmy, które na świecie mają dominujące znaczenie, jeżeli chodzi o napoje. I no, na pewno znacie też inne jakieś te napoje, ale czy któraś z tych firm według was ma szansę za 10-20 lat mieć tyle samo entuzjastów, co no co po 20 czy tam 30 latach od swojego istnienia miało Coca-Cola czy Pepsi czy Dr. Paper? No raczej nie. Dlaczego? bo trafiły tamte firmy na dobry moment. Tak samo teoria ewolucji też trafiła w Darwina, trafiła też w dobry moment, kiedy teoria była potrzebna. Teoria wtedy była potrzebna, obecnie, mimo tego, że może większość osób wie, no, że ona jest warta kupy kłaków, albo nawet nie, to jednak dalej obowiązuje tylko dlatego, że miała na początku dobry PR, z czasem coraz lepszy, aż w końcu no, stała się dominującą teorią na temat ewolucji. Wszyscy praktycznie zaczęli w nią wierzyć, chociaż powiem wam, że w Stanach ponad 50% nie wierzy w teorię ewolucji Darwina. No problem w tym, że oni w ogóle nie wierzą wtedy tam w ewolucję i tam jest dużo kreacjonistów. No kreacjonista, jak już mówiłem, no ma tyle dobrego, że nie da się go naukowo obalić. Chyba żeby powstałaby teoria taka, którą stosunkowo szybko, chociaż nawet nie szybko, no, którą dałoby się potem w 100% potwierdzić. Ale to już, no skoro by taka powstała, to no to wtedy o, inaczej, no tak samo jak jest o, teoria. Kiedyś była teoria o kulistości Ziemi, tak? Dzisiaj każdy wie, że Ziemia jest kulą. To nie dlatego, że tamta teoria miała dobry PR, tylko dlatego, że jest kulą. Skoro została teoria potwierdzona, stała się prawem. No tak samo, gdyby powstała jakakolwiek teoria mówiąca o powstaniu życia, znaczy o rozwoju życia, która by no została w 100% potwierdzona i stałaby się prawem, no wtedy to wtedy dopiero kreacjonizm przestałby być w ogóle uznawany, chociaż może i nie jest tak, że był akt kreacji, no tego nikt nie wie. No to na razie.